Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Marleny i Mariana Siwaków zatytułowanej Farmakon. Tom drugi. Czyta Tomasz Sobczak. To byłoby wspaniałe, odkrycie Ameryki. Ale o ileż wspanialej byłoby ją przegapić. Mark Twain, Wartogłowy Wilson. Rozdział 17. Mów prawdę, warknęła siedząca naprzeciwko kobieta, kierując światło biurowej lampy prosto w oczy Davy. Żarówka, choć niepozorna, na moment skutecznie ją oślepiła. Zgadzam się, coś kręci. Dave'a usłyszała za plecami niski głos. Przysadzista, ciemnoskóra menadżerka obeszła biurko i padła na obrotowy fotel po drugiej stronie. Widząc wciąż zmrużone oczy Davy, uśmiechnęła się półgębkiem do młodszej na około jakieś 20 lat koleżanki i łaskawie odsunęła lampkę na kraniec blatu. Marnujesz swój i nasz czas, a i tak w końcu wszystkiego się dowiemy. Davy spojrzała na trzymany w ręku dokument i rozprostowała prawy górny róg, bo zdążyła go już mocno nadwyrężyć nerwowym miętoszeniem. Przyszła tu załatwić banalną formalność, a skończyło się na trwającym już dobry kwadrans przesłuchaniu. Dajcie spokój, dziewczyny, poprosiła słabo. Wytypowano mnie na opiekunkę naszego gościa, więc dotrzymałam mu towarzystwa przez pół dnia i to wszystko. O Niwie naprawdę nie ma czego opowiadać. O Niwie? Młodsza kobieta aż wstała z wrażenia. A więc jesteście już na ty. Zaraz mi opowiesz. Klasnęła uradowana i pobiegła do znajdującego się w sąsiednim pokoju ekspresu. Nie pozwól jej uciec, Hayley! Rzuciła z progu, przekrzykując zgrzyt młynka do kawy. Dave'a westchnęła zrezygnowana i wzrokiem poszukała ratunku u siedzącej naprzeciw Hayley. Ta tylko wykrzywiła mięsiste wargi w chytrym uśmiechu kogoś, kto niejedno już widział i niejedno już przeżył, i z tego powodu uzurpuje sobie prawo, by twierdzić, że wie, jak i gdzie to wszystko się skończy. Dobrze, że jednak nie wyleciał w powietrze. Ładnie razem wyglądacie, podsumowała kiwając z uznaniem głową. Dave'a przewróciła oczami, ale na nic to się nie zdało. Starsza kobieta miała minę, jakby właśnie dostała zaproszenie na ślub i teraz głowiła się nad prezentem i kreacją. Nie było tajemnicą, że uwielbiała śluby, co podkreślała przy każdej okazji i co udowodniła ponad wszelką wątpliwość, biorąc ich aż 4. Młodsza kobieta w 5 zamaszystych żołnierskich krokach przeszła przez pokój, stukając obcasami po wykładzinie. Z brzękiem postawiła na biurku tacę z parującą kawą. – No słucham – rzekła twardo, podając Dave'ie filiżankę. Jej zdecydowanie nie dodało temu gestowi gracji i kilka kropel płynu wylało się na spodek. Nawet nie zauważyła. Samara, jęknęła słabo Dave'a. Słodzisz? Przerwała natychmiast rozmówczyni, ucinając dalsze wykręty. Nie, dzięki. Zniknęli gdzieś na prawie godzinę, rzuciła Samara w stronę Hayley, całkowicie ignorując Dave'a. Wróciła przemoczona i ubłocona jak nieszczęście, a teraz twierdzi, że nie ma o czym opowiadać. Może i nie ma, starsza kobieta zrobiła niewinną minę. Może Żydek okazał się zbyt pierdołowaty? No wiesz co, oburzyła się Dave'a. Samara zaśmiała się szczerze, ukazując szereg idealnie białych zębów. I to niby ja jestem antysemitką, parsknęła urażona. Choć jej rodzina od 3 pokoleń mieszkała w Stanach, smagłej cery przywiezionej przez jej przodków gdzieś z Bliskiego Wschodu, nie zdołał do tej pory rozjaśnić żaden kaukaski gen. Ale zobacz, jak nią to wstrząsnęło. Coś musi być na rzeczy. Oczywiście, że coś jest na rzeczy, przytaknęła ochoczo Hayley. Gdy ostatnim razem facet wpatrywał się we mnie takim wzrokiem jak ten profesorek w Dave'ę, został moim mężem. Mówiłam wam, że tylko poszliśmy do Instytutu Systemów. Bzdura, trąciła Samara. Tam nikogo nie wpuszczają, zauważyła Hayley, niechlujnie mieszając kawę. Nawet Webster odbił się od ściany. Na recepcji musiał siedzieć facet, podsunęła Samara z poważną miną. Nie sądzę, żeby jakaś recepcjonistka go spławiła. Popatrzyła rozmarzona w sufit. Taki okaz, aż szkoda, że żonaty. Dave'a zamrugała zaskoczona. Ostatnio twierdziłaś, przypomniała, że po drugim dziecku nie masz czasu nawet dla własnego chłopa. Samara posłała jej figlarne spojrzenie i wzruszyła ramionami. Hayley z tajemniczym uśmiechem upiła łyk kawy i dorzuciła jeszcze dwie łyżeczki cukru. Rozmowę przerwało brzęczenie telefonu. O wilku mowa, westchnęła Samara, grzebiąc w zawieszonej na oparciu fotela torebce. Odnalazła komórkę po pięciu sygnałach akurat w momencie, gdy ktoś zrezygnował z próby połączenia. Rzuciła okiem na wyświetlacz, potem na wiszący na ścianie zegar, ale nim zdążyła oddzwonić, telefon rozbrzęczał się ponownie, jakby ktoś po drugiej stronie linii był wiedziony jakimś instynktem albo po prostu nauczony doświadczeniem, że pierwsza próba połączenia zawsze kończy się niepowodzeniem. Tym razem Samara odebrała natychmiast i nie tracąc czasu na niepotrzebne wstępy czy wysłuchiwanie pytań, powiedziała. W dużej szufladzie pod kuchenką, ten z czarną rączką. Przewróciła oczami. A z czym innym miałbyś dzwonić o tej porze? Postukała niecierpliwie paznokciem o blat. 2/3. Nie zapomnij posolić. Trochę. No, tak, odrobinę, łyżeczkę. Tak, do herbaty. Dobra, pa. Spaghetti gotuję. Wyjaśniła koleżankom na tym samym wydechu, jeszcze zanim połączenie zostało przerwane na dobre. Spaghetti? Zdziwiła się Hayley. Ambitnie. Sos zrobiłam wczoraj, uspokoiła Samara. Już miała wrzucić telefon z powrotem do torebki, ale zawahała się i w końcu położyła go na blacie. O czym my to... A, Webster! Popatrzyła na Dave'a z wyrzutem. Przecież nie o sobie myślę. Ciemnoskóra matrona zmarszczyła nos w wyrazie odrazy. Webster? Dla Dave'a? Oszalałaś! Przecież by go zjadła. Dla mnie? Dave'a o mało nie zalała się kawą. Ostrożnie odstawiła filiżankę. Serio, nie musicie mnie swatać. Ktoś musi? Zaprotestowała Samara. Sama sobie wyraźnie nie radzisz. Hayley rzuciła koleżance karcące spojrzenie. Nie jest aż tak zdesperowana, żeby brać się za Webstera, przekonywała. Że żonaty? Samara machnęła lekceważąco ręką. Nie ma takiego wagonika, którego nie da się odczepić. Inteligentny, przystojny, bogaty. Czego chcieć więcej? Hayley pokręciła głową z dezaprobatą. Przecież wiesz, jak on traktuje tę biedną dziewczynę. Tam, pryknęła Samara. Myślisz, że z Dave'ą próbowałby tego samego? Wyczuwając, że nadarza się okazja, by uzupełnić dosie pracowników kliniki o soczyste kąski, Dave'a oparła twarz na dłoni i wyszeptała konfidencjonalnie. O czym wy mówicie? O co chodzi z żoną Webstera? Hayley pogładziła się po nalanym policzku, udając zafrasowanie. Nie powinnam powtarzać, bo wyjdę na plotkarę. Nie powinnaś. Dave'a nie może uprzedzać się do niego na podstawie twojego paplania. Zganiła ją natychmiast Samara. Wahanie na ciemnoskórej twarzy zmieniło się w determinację. Hayley wzięła głęboki wdech. Webster to megaloman i egocentryk jakich mało, w dodatku choleryk. Nieraz już nam tu pokazał, że miewa urojenia ksebne. No może, zgodziła się niechętnie Samara, ale to jak traktuje ludzi w pracy, jaki jest w domu. Wierz mi, w domu może być tylko gorszy, przerwała zdecydowanie Hayley. Nawet mój pierwszy mąż przy nim to uosobienie spokoju i dystansu do siebie, a przypominam, że trafił za kraty nie tylko za alkoholizm i długi, ale też przemoc wobec mnie i dzieci. To Webster pije? Zapytała naiwnie Dave'a, mając nadzieję, że koleżanki poczują się w obowiązku uświadomić jej błąd. Nie sądzę. To by mu zepsuło cerę. Hayley parsknęła pogardliwie. Żony też raczej nie leje, ale to, że znęca się nad nią, to pewne. O chorym dziecku słyszałyście, prawda? Widząc, że rozmówczynie kręcą głowami, Hayley aż zatarła ręce z uciechy. To było kilka lat temu, jeszcze tu nie pracowałyście. Raz przyszła do niego laborantka, przepraszając, że nie skończyła zeszłej nocy opisywać wyników do publikacji, bo jej półtoraroczne dziecko dostało gorączki i musiała z nim jechać do lekarza. Zrobił jej dziką awanturę, że jak chce się poważnie robić naukę, to trzeba sobie zatrudnić opiekunkę, a nie latać z bachorami po przychodniach. No! Hayley zrobiła znaczącą pauzę, wodząc świdrującym wzrokiem po widowni. Z tym, że to była właśnie jego żona. Spuentowała i popatrzyła z triumfem. Czekaj, Samara wyglądała na skonfundowaną. Rozumiem, że wtedy jeszcze nie byli razem.
Byli,
zagrzmiała Hayley.
No właśnie o to chodzi. To był jego półtoraroczny chory dzieciak.
Czarnoskóra kobieta odchyliła się w fotelu i zaplotła ręce na obfitych piersiach, trzymanych w ryzach przez nieco poluzowany guzik ciemnofioletowego żakietu. Z zadowoleniem obserwowała, jak na twarzach towarzyszek rozkwita szok zmieszany z niedowierzaniem. Samara pierwsza doszła do siebie.
— A to kawał drania!
— wysapała. — Dave'a, coś się stało? — zagadnęła Hayley, machając koleżance przed twarzą swą tłustą dłonią. — Wyglądasz, jakby świat ci się zawalił — zaśmiała.
— Nie martw się, to normalne. Książę po ślubie zawsze zmienia się w żabę.
— Kurczę! Dave'a nie musiała udawać zdumienia, naprawdę nie mieściło jej się to w głowie. Postanowiła wykorzystać okazję i sprowokować Hayley, starszą menadżerkę do spraw zasobów ludzkich, jak nikt inny obeznaną z życiem osobistym pracowników kliniki, do dalszych wynurzeń.
A taki niby szlachetny, do Anacosti jeździ bezpłatnie robić operacje.
Ha, ha, ha. Jakby ktoś tam ich potrzebował, zakpiła Hayley.
Już ja wiem, po co tam jeżdżą tacy jak on.
Po co? Podchwyciła natychmiast Dave'a. Niestety, zanim któraś z wymieniających porozumiewawcze spojrzenia koleżanek zdążyła jej odpowiedzieć, przerwało im ciche pukanie do drzwi.
— Proszę! — zaćwierkała Hayley.
— Otwarte! Drzwi uchyliły się niepewnie i chwilę później w powstałej szparze pojawiła się głowa świeżo upieczonego doktora Unika Johnsona. Zważywszy, że wetknięto ją gdzieś na wysokości klamki, pozostająca za progiem reszta ciała, interesanta musiała wypinać się w nieprzyzwoicie głębokim przodozgięciu.
— Dzień dobry! — zaczął nieśmiało doktor.
Dzień dobry, odpowiedziała litościwie Samara po dłuższej chwili ciszy.
Proszę, niech pan wejdzie.
Unik ostrożnie popchnął drzwi, wszedł do środka i dopiero wtedy zdecydował się na wyprost, co prawda niepełny, gdyż plecy wciąż miał przygarbione, a nogi lekko ugięte.
Oznajmił. No bo ja chciałem...
Telefon Samary zawibrował gwałtownie i zagrał oklepaną melodyjkę z ustawień domyślnych. Kobieta zrobiła przepraszającą minę i odebrała połączenie.
Jest w narożnej szafce,
powiedziała nieco zniecierpliwiona, wysłuchawszy skargi.
Pół paczki. Pa!
W międzyczasie dr Johnson, upewniwszy się, że nikt nie zamierza go tu pożreć, zdołał zebrać myśli na tyle, by sformułować w miarę składne pytanie, które wygłosił z przejęciem, gdy tylko kobieta odłożyła telefon na blat.
— Czy mają panie może kopię recenzji mojego doktoratu? Profesor Stamp
wbił wzrok w podłogę i zaczął drapać się po głowie, wyraźnie szukając odpowiednich słów.
— Bo on je miał... ale rada naukowa ich nie dostała.
Hayley i Samara wymieniły spojrzenia. Starsza kobieta bezradnie rozłożyła ręce i oznajmiła z rozbrajającą szczerością.
Jeśli twoje dokumenty trafiły w łapy Stampa zamiast do sekretariatu, to łatwiej ci będzie poprosić recenzentów o kopię niż je odzyskać.
Zwłaszcza, że dziewczynom nie wolno archiwizować papierów pokrytych substancjami organicznymi nieznanego pochodzenia, mruknęła pod nosem Samara ze złośliwym błyskiem w oku.
Ale ja nie mam pojęcia, kto to był.
Zaszkomlał zrozpaczony Unik.
Nie zna pan nazwisk własnych recenzentów?
Samara wybałszyła swoje ogromne, piwne oczy.
No, nie, wymamrotał doktor. Profesor szukał kogoś w ostatniej chwili, bo chciał zdążyć z obroną przed posiedzeniem rady.
W takiej sytuacji może pani dyrektor będzie wiedzieć, pocieszyła go Hayley. Widząc, jak drży jej kącik wydatnych ust, Dave'a z trudem powstrzymywała się, by nie parsknąć śmiechem.
— Pani profesor Xiu?
Unik cofnął się jak uderzony. Dorzucił szeptem. — Powiedziała, że jak mnie jeszcze raz zobaczy w klinice, to mnie pozwie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym i straty moralne. Samara z cierpiętniczą miną popatrzyła w sufit. Hayley uśmiechnęła się od ucha do ucha, nie kryjąc wesołości, ale ostatecznie zlitowała się nad młodym człowiekiem.
— Idź, załatwimy to — obiecała. — Spytamy w sekretariacie o listę zaproszonych gości. Recenzenci musieli być zaproszeni pierwsi.
Unik odetchnął z ulgą i wyraźnie się rozpromienił.
— Bardzo dziękuję, bardzo! Powtórzył kilka razy i opuścił pokój w tej samej pozycji, w jakiej tu wszedł, imitując wszystkie wykonane uprzednio ruchy, jak na odtworzonym od tyłu filmie. Dave'a ze zdumieniem przyglądała się koleżankom. — Dlaczego on szukał swoich recenzji u was? — zapytała, gdy drzwi wreszcie się za nim zamknęły. Samara oskarżycielskim gestem wskazała na starszą menadżerkę. Widocznie zorientował się, że Hayley nie umie poskromić swojego instynktu macierzyńskiego, mruknęła z wyrzutem. Dave'a pokiwała głową ze zrozumieniem. Swego czasu zastanawiałam się, jak ktoś taki jak Stamp zdołał skończyć przedszkole, ale teraz zaczynam pojmować, stwierdziła. Hayley, hodujesz kolejnego potwora. Oby jednego, prychnęła Samara. Nie brakuje tu takich, którym trzeba wypełniać podanie o urlop. Bez przesady, żachnęła się Hayley. Moi chłopcy nie są tak źli jak Stamp. Z tego co wiem, żaden nie przysiada się do dziewczyny w bufecie tylko po to, żeby bez słowa wpatrywać się w jej biust. Wam też się to przytrafiło? Zapytała poważnie Dave'a, unosząc brwi. Chociaż nie była przewrażliwiona na punkcie molestowania, zachowanie Stampa często wykraczało poza granice niewinnych damsko-męskich podchodów. Nawet banalny gest w jego wykonaniu potrafił stać się sprośny i napastliwy, choć nigdy na tyle, by otwarcie złamać obowiązujące reguły. Jeśli nie była jedyną kobietą, która to dostrzegała, być może tkwiło w tym mniej przypadku niż przypuszczała, a dziwactwa profesora wynikały nie tyle z braku umiejętności społecznych, ile raczej ze zwykłego wyrachowania. Nigdy nie lubiłam tłumów i zwykle jadam później, ale teraz przed wejściem do kafeterii sprawdzam, czy już sobie poszedł. Po urodzeniu drugiego dziecka też tak robiłam, wyznała Samara. Jak mi miseczka skoczyła o dwa rozmiary, to potrafił przysiadać się codziennie. I ani słowa przez bite 20 minut. Dave'a machnęła lekceważąco ręką. Może to i lepiej, z nimi tak ciężko się gada. Założy się, że ma Aspergera albo coś w tym guście. Nadal chyba bym go wolała od Webstera, zawyrokowała Hayley. Ja bym się bała, że mu coś odbije i mnie w nocy potnie na kawałki. Samara się wzdrygnęła. Nie sądzę. Może tylko odciąłby ci biust, żeby go trzymać na biurku jako podkładkę pod nadgarstek. Hayley zachichotała i zwróciła się do Dave'y. Na kawałki to pewnie chętniej pociąłby tego twojego żydka. To nie jest mój... Zaczęła automatycznie Dave'a, zanim dotarło do niej, co usłyszała. Zmarszczyła brwi. A co on ma do niwa? Znowu po imieniu, bąknęła Samara z przekąsem, udając, że porządkuje zalegające na biurku papiery. Dobrze, że nie niwcio. Hayley zignorowała komentarz i zwróciła się do Dave'y. Przez Sokola musiał wycofać kilka publikacji. Jakich publikacji? Zdumiała się Dave'a. W stosie materiałów na temat wybranych pracowników kliniki, które otrzymała od analityków Grahama, nie było na ten temat ani słowa. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiedziałam, że masz się za ekspertkę od Eterniny, zażartowała Hayley, ale zaraz wyjaśniła. Krótko po upublicznieniu odkrycia Sokola zaroiło się od publikacji, nawet nie tyle krytykujących, ile próbujących ośmieszyć Eterninę i jej twórcę. Stam wypuścił w pół roku chyba z 5 papierów. Nie wiedziałam, że ty jesteś ekspertką od Eterniny, rzuciła Dave'a z przekąsem. Nie, Hayley się zaśmiała. Jestem specjalistką w dziedzinie bonusów i premii, a Stamp musiał oddać specjalną nagrodę dyrekcji po tym, jak wydawnictwa naukowe zmieniły front i posprzątały te pomyje i wszelki ślad po nich. Ale antyeterninowym obłąkańcom i tak to nie przeszkadza. Powołują się na niego do dziś. Nie zdziwię się, jak jutro zobaczę cytaty ze Stampa na transparentach pod Farmakonem, dodała Samara. Jakich transparentach? Po kręgosłupie Dave'y przebiegł zimny dreszcz. Antyeterninowcy planują obrzucić jajkami przerośnięty wychodek twojego byłego pryncypała, wyjaśniła Hayley. Masz ochotę dołączyć? Mam inne plany, odpowiedziała szybko Dave'a. Wyjdziecie? Samara zignorowała pytanie. W zamian za to puściła do Hayley oko. Ciekawe, jak te plany mają na imię. Niwcio? Dave'a poczuła, że się czerwieni. Mamy próbę zespołu, skłamała gładko. A wy się wybieracie? Chyba rzucać jajkami w demonstrantów, warknęła Samara. Jakby ta banda oszołomów wzięła się do roboty, zamiast tracić czas na pikietowanie, też mogliby się eternizować. Hayley popatrzyła na koleżankę ze współczuciem. Mają utłuc prezesa, żeby zająć jego stanowisko? Bo z pensji sprzątaczki raczej nie odłożą tyle, ile u Xiu zostawiają kongresmeni. To co, lepsze jest podejście psa ogrodnika? Zapaliła się Samara. Sami nie zjedzą, a nikomu nie dadzą. Wiem, że eternina nie będzie tania, zwłaszcza na początku, ale po jakimś czasie na pewno stanieje. Poza tym, kto im każe odkładać? Odkładałaś na dom albo samochód? Banki na pewno nie przepuszczą okazji i stworzą odpowiednie linie kredytowe, na które będzie stać prawie wszystkich. W końcu na spłatę będzie 500 lat. Strauss w swojej ostatniej publikacji twierdził, że nie ma możliwości, żeby eternina była aż tak tania, zaoponowała Hayley. A nawet banki nie mają dość pieniędzy, żeby skredytować wszystkich, zwłaszcza dopóki nie będzie jasne, ile dokładnie lat jest na spłatę. Strauss? Ten chirurg? Dave'a zamrugała ze zdziwienia. To on cokolwiek publikuje i to w temacie eterniny? Ten właśnie, Hayley westchnęła z żalem. Nie poznałabyś go, gdybyś spotkała parę lat temu. Niesamowicie sympatyczny, zawsze uśmiechnięty, grzeczny i aktywny. Ale co on ma wspólnego z eterniną? Dopytywała Dave'a. W przeciwieństwie do Stampa nie zrobił z siebie kretyna, uznając eterninę za wymysł szaleńca. Zamiast tego napisał analizę zagrożeń socjologicznych wynikających z wprowadzenia powszechnej eternizacji. Dość oryginalna rozrywka jak na chirurga. To całkiem łebski facet, oznajmiła Hayley, kiwając z uznaniem głową. Jego ówczesna żona była socjologiem, no i współautorką tej pracy. Cieszył się jak dziecko, że wreszcie mogą napisać coś razem. Zresztą to całkiem udana para była, jak on o niej opowiadał, aż zazdrość brała. Ta... Samara postukała stertą dokumentów o blat i z rozmachem wrzuciła do szuflady biurka. A ona zostawiła go rok po tym, jak dostał pierwszego ataku choroby i na wizji pochlastał tego biedaka z oblicz sławy. Podniosła gwałtownie głowę i wbiła wzrok w Dave'a. Ty, a może ty lubisz starszych? Nie bardzo. Dave'a zaśmiała się nerwowo. Wciąż myślała o Frederiku Straussie i jego smutnej historii, której fragmenty poznawała tu i ówdzie od czasu, gdy zatrudniła się w klinice. Z samym chirurgiem rozmawiała przelotnie zaledwie raz i to w trakcie wyjątkowo nieprzyjemnej dyskusji o tym, czy opóźnienie wyników analiz było spowodowane błędem laboratoryjnym, czy też personelu pobierającego próbki. Wydał jej się wtedy nad podziw rzeczowy i trzeźwo myślący, ale zniechęcał do dalszej znajomości oschłością i skłonnością do wyniosłych złośliwostek względem podległego, a co za tym idzie, bezbronnego personelu. Choć może takie zachowanie było wynikiem wyłącznie nerwowych okoliczności. Doktor Strauss zasłynął z tego, że jego pierwszy atak związany z niezdiagnozowanym wówczas stwardnieniem rozsianym obejrzało na żywo kilka milionów widzów. Szczególną popularnością wśród powtórek cieszył się 11-sekundowy fragment, kiedy dokonująca najbardziej widowiskowego cięcia dłoń lekarza zaczyna gwałtownie drżeć, a sam chirurg traci równowagę i pada, odruchowo ratując się nagłym wyciągnięciem ręki, która praktycznie podrzyna gardło operowanego pacjenta. Krew bryzga wysoko, ochlapując zdezorientowaną pielęgniarkę i obiektyw kamery, a jej operator podsumowuje zdarzenie dosadnym sformułowaniem, które doczekało się nawet własnego hashtaga w mediach społecznościowych. Klip odnotował ponad 500 000 odsłon i wydał na świat liczną gromadkę memów, gifów i przeróbek, szczególnie popularnych w przedziale wiekowym 10 do 20 lat, tym samym stając się jedną z kulturowych kotwic dla całego pokolenia młodych Amerykanów. Potem był głośny proces i cicha ugoda. Nawet najprymitywniejszych użytkowników sieci w końcu znudził widok krwi tryskającej spod skalpela i sprawa rozeszła się po kościach. Straussa oczyszczono z zarzutów, ale nie było mowy o przywróceniu na poprzednie stanowisko. Xiu oddelegowała go do papierkowej roboty, pozwalając mu od czasu do czasu wrócić do fachu, pod warunkiem, że będzie praktykował wyłącznie za murami szpitala świętej Elżbiety. Potem pojawił się pomysł uczynienia go koordynatorem badań nad eterniną, ale przeszkodził temu pogarszający się stan zdrowia. Od tamtego czasu nie powierzono mu nic bardziej odpowiedzialnego niż zszywanie zakazanych mord gangsterów z Anacosti lub restytuowanie urody zmasakrowanej przez klienta prostytutki. Rozmyślenia Dave'a przerwało brzęczenie telefonu. Samara wyglądała na lekko zbaraniałą. Co tym razem? Rzuciła niecierpliwie do słuchawki. Z każdą sekundą jej oczy otwierały się coraz szerzej. Wreszcie powiedziała powoli. To, że wykipiał, rozumiem, ale jak to zabrakło wody i się przypalił? Zamilkła na chwilę i nagle zesztywniała. Czekaj, powtórz. Te pieprzone co? Wolną ręką złapała się za głowę i zamknęła oczy. Tak, zamów pizzę, zgodziła się zbolałym głosem. Zakończyła połączenie i przez chwilę siedziała bez ruchu, wpatrując się w wygasły ekran. W szafce miał małą paczkę spaghetti, rzuciła zrezygnowana w przestrzeń. To wziął i wsypał do garnka pół dziesięciofuntowej paczki świderków. W pokoju rozległo się potrójne klepnięcie dłoni o czoło. Samara wciąż trzymała smartfon, więc siłą rzeczy darowała sobie ten gest, ale za to Hayley użyła obu dłoni. Przypomina mi to, jak raz w święta kazałam swojemu trzeciemu mężowi przygotować dla gości gumbo, zanim wrócę z roboty. Gumbo? Samara otrząsnęła się wreszcie z szoku i wrzuciła telefon do torebki. To ten twój gulasz, co samą zasmażkę trzeba mieszać przez pół godziny? Skrzywiła się ze wstrętem. Perspektywa tak długiego stania przy garach wyraźnie nie przypadła jej do gustu. Wcale się nie dziwię, że nie podołał. Przecież nie kazałam mu tego gotować, zastrzegła starsza kobieta. Miał tylko podgrzać. Samara krótkim skinieniem zasygnalizowała uznanie argumentu. I co? Popędziła. Na podstawie tego, co o nim wcześniej opowiadałaś, zgaduję, że zapomniał. I tak, i nie. Przypomniał sobie. Ale za późno. Miał postawić garnek na mały ogień i mieszać, ale że było już mało czasu, odkręcił kurek do oporu, a potem był dzwonek do drzwi. Tylko, że to nie byłaś ty, domyśliła się Samara. Ja przyjechałam kwadrans później. Hayley westchnęła ciężko. Akurat by cały gar żarcia wylać do kibla. Dave'a przerzucała niedowierzające spojrzenie od jednej kobiety do drugiej. Oni tak specjalnie? Spytała wreszcie. Sama się nad tym zastanawiam, mruknęła Samara z goryczą. Kupię selera zamiast selera naciowego, to może mniej więcej ten babsztyl do sklepu nie wyślę. Podczas pierwszych trzech małżeństw wydawało mi się, że tak właśnie jest, ale teraz już nie jestem tego taka pewna. Starsza kobieta uśmiechnęła się pobłażliwie i wskazała ręką na zastawioną segregatorami półkę. Spójrzcie, nagrody, premie, bonusy za osiągnięcia naukowe. Robią karierę, aż furczy. Potrafią zmutować DNA, a obiad im się przypala. Znają łacińskie nazwy 2000 drobnoustrojów, a nie pamiętają, by podać dziecku leki. Leki! Samara drgnęła jak rażona piorunem i zanurkowała w torebce, szukając telefonu. Hayley kontynuowała myśl. Każdy z tych mądrali, nie wyłączając nawet takiego Straussa czy Webstera, w codziennych sprawach jest bezradny jak dziecko. Bez nas, dziewczyny, to by to wszystko, obszernym gestem wskazała bliżej nieokreślony fragment przestrzeni, legło w gruzach. Tylko potem oni dostają awans, bonus i medal od dyrekcji, a ja między gotowaniem i praniem wypełniam ich wnioski urlopowe, mamrotała Samara, wsłuchując się w sygnał z telefonu. Trzeba się było, kochana, uczyć tych nazw drobnoustrojów, zażartowała Hayley. A daj mi spokój, mało mam w głowie? Jakoś nie wydaje mi się, by te, które się uczyły, miały łatwiej. Samara z gniewną miną odłożyła telefon. Teraz to nie odbiera, fochmistrz jeden. Dave'a się uczyła, zauważyła Hayley z zaczepnym uśmiechem przylepionym do warg. Gdyby była nieco bardziej obrotna, mogłaby nam opowiedzieć, czy ma łatwiej. Dopóki jest sama, to jeszcze się jej może wydawać, że tak, burknęła Samara. Ale żona Webstera wcześniej też robiła karierę. Hayley pokiwała głową w smutnej zadumie. Wreszcie jej wzrok spoczął na trzymanym w rękach interesantki dokumencie. Z czym właściwie do nas przyszłaś? Dave'a potrzebowała chwili, by uświadomić sobie, o czym mówi koleżanka. Wyciągnęła rękę ponad blatem, ale Samara z winnym ruchem pierwsza przechwyciła kartkę. Nie wierzę, jęknęła z rozpaczą, zerknąwszy na wydruk. Podanie o urlop? Mogłaś wypełnić wniosek online, a nie zaśmiecać mi biurko. Wypełnione przynajmniej jak należy? Rzuciła okiem jeszcze raz i cmoknęła z dezaprobatą. Na piątek? Na piątek się nie da. Hayley bezradnie rozłożyła ręce. Ty myślisz, że my tu możemy wszystko rzucić i zabrać się za procedowanie składanych poza kolejnością dokumentów? Dave'a przewróciła oczami. Zaparzę wam kawę, jeśli to pomoże zwolnić wasz cenny czas.
Dzięki, mamy ekspres, prychnęła Samara i zwróciła się w stronę Hayley.
Patrz, jaka pyskata!
Ten formularz wymaga tylko, pisnęła błagalnie Dave'a, podpisu bezpośredniego menadżera i zgody szefowej HR. Przerwała jej Hayley z wyniosłą miną.
Wiem.
Podpis już mam.
No, to dopiero połowa sukcesu.
Samara pokiwała z troską głową i sięgnęła po lampkę. Po co ci urlop akurat w piątek? Snop światła znowu oślepił Dave'a.
I dlaczego odnoszę wrażenie, że ma to coś wspólnego z galą wręczenia nagrody człowieka dekady pewnemu przystojnemu profesorkowi?
Może mam występ? Dave'a wyciągnęła rękę i próbowała niezgrabnie odsunąć od siebie lampkę, ale natychmiast została skarcona szybkim klepnięciem w dłoń.
Urlop na występy składasz minimum 3 tygodnie wcześniej, zauważyła Hayley. Wasz basista ma jeszcze bardziej napięty grafik od mojego drugiego męża.
No dobra, Dave'a westchnęła z rezygnacją.
Idę na galę. Zadowolone?
Samara wyłączyła lampkę i położyła formularz obok klawiatury, uśmiechając się z nieskrywaną satysfakcją.
Nie można było tak od razu, po dobroci.
Poprawiła się na krześle i rozprostowała nadgarstki, ale ku rozczarowaniu Dave'y, zamiast zacząć pisać, złożyła dłonie na brzuchu.
Ale jakby co to opowiesz, jaki jest?
Zażądała. Dave'a poczuła wypływający na policzki rumieniec. Wzruszyła ramionami, co pogrzebało szansę na to, że jej zmieszanie pozostanie niezauważone.
Wiedziałam, wiedziałam!
Ekscytowała się Samara, śmiejąc się serdecznie.
Może jeszcze masz jego plakat nad łóżkiem, co?
Hayley zarechotała swoim niskim, gardłowym głosem. Dave'a nie znalazła nic na swoją obronę. Mogła już tylko obrazić się i wyjść z pokoju, ale to niczego by nie rozwiązało, a jedynie naraziło na nieprzychylność działu kadr w przyszłości, albo uśmiechnąć się bezradnie i poczekać, aż wesołość im przejdzie. Hayley w końcu dostrzegła, że Dave'a nie bawi się tak dobrze jak reszta towarzystwa.
Wybacz, może nie jesteś przyzwyczajona do takiej bezpośredniości, zaczęła przepraszająco, ale siedzimy tu we dwie matki zamknięte same po 8 godzin dziennie, to i te tematy nieco nam spowszedniały.
Zwłaszcza jak się czyta takie głupoty jak Hayley. Dorzuciła Samara i wytarła palcem wilgoć z kącików oczu, dokładając wszelkich starań, by nie rozmazać makijażu.
Jakie głupoty?
Dave'a desperacko uczepiła się nowego wątku.
No, ten blok, hotelowe ruchadełko, znasz?
Hotelowe pieścidełko.
Pełnym oburzenia tonem poprawiła koleżankę matrona, moszcząc się na obrotowym fotelu niczym kwoka na jajkach.
Trochę szacunku dla klasyki.
Klasyki, Samara parsknęła niekontrolowanie, niechcący zapluwając kartkę z podaniem Dave'y.
Wspomnisz moje słowa za 10 lat.
Historia pełna jest kiepskiego porno dla kur domowych,
zauważyła Samara. Żaden z tych gniotów, mimo chwilowej popularności i pieniędzy przynoszonych autorom, nie zyskał statusu klasyki.
Jaka dystyngowana, obruszyła się Hayley. A kto co 2 dni dopytuje się, czy nie ma czegoś nowego?
Dave'a odchrząknęła delikatnie i z prośbą w oczach wskazała brodą na monitor Samary, mając nadzieję, że to zachęci ją do zajęcia się podaniem. Niestety koleżanki źle zinterpretowały jej gest i raźno przybiły sobie nad stołem piątkę.
Wiedziałam, że cię to zainteresuje.
Ucieszyła się Samara i zatarła ręce. Odsunęła formularz z podaniem i zaczęła stukać w klawisze.
Czekaj, zaraz znajdę adres. Chociaż od kilku dni nie było żadnych nowości. Swoją drogą ciekawe, jak ona to robi.
Co? Dave'a była naprawdę skołowana.
No czemu tak na nią lecą?
Samara przygryzła w skupieniu kończek języka i dobitnie kliknęła we właściwy link.
Zaraz sama zobaczysz, naprawdę, nie ma na czym oka zawiesić.
Hayley rozsiadła się wygodniej w fotelu i zaczęła powoli się na nim obracać.
Pieścidełko zamieszcza sporo swoich zdjęć,
wyjaśniła, widząc zdumioną minę Dave'y. Pokazuje ślady zabaw z klientami, ugryzienia, zadrapania, malinki, te rzeczy. Rzekomo to dowód na prawdziwość jej doniesień, chociaż mnie bardziej przekonuje fakt, że żaden z tych celebrytów jeszcze jej nie pozwał. Ale zgadzam się z Samarą, z wyglądu taka sobie.
Może dla mnie każda z BMI poniżej 30 to skóra i kości. Zachichotała. Ale nie mogę się nadziwić, że ktoś w ogóle na tę tyczkę leci.
Może pies im ją aportuje, wtrąciła Samara z charakterystyczną dla siebie delikatnością.
W hotelu?
Hayley zmarszczyła nos. Sądząc po zdjęciach, to przynajmniej 4 gwiazdki, a nie hotel dla psów.
Dave'a skubnęła brodę w zadumie.
Zaraz, zagadnęła. Chcecie mi powiedzieć, że pracownica jakiegoś hotelu prowadzi bloga, na którym opisuje, jak sypia z klientami?
Są podejrzenia, że to jeden z hoteli w Waszyngtonie.
Samara wymownie uniosła brwi, jakby lokalizacja w stolicy miała w jakiś sposób dodać blogowi autentyczności i pikanterii. Przerzuciła wzrok z powrotem na ekran i jej twarz zapałała gniewem.
No nie, znowu to samo, uderzyła pięścią w klawiaturę. Załadowała się połowa strony i dupa. Co za złom!
Dave'a, wiedziona ciekawością oraz niepokojącym przeczuciem, czyim talentem pisarskim zachwycają się koleżanki, wychyliła się, żeby zajrzeć w monitor. Zdołała jedynie zobaczyć fragment zdjęcia czyjegoś tyłka w koronkowej bieliźnie w rozmiarze XS, zanim obraz prysnął zdmuchnięty twardym resetem systemu.
Jak tak dalej pójdzie, zacznę przynosić tu własny komputer, marudziła Samara, wynurzając się spod biurka.
Nie możesz poprosić Denisa o pomoc? Zdziwiła się Dave'a. Koleżanki wymieniły pełne politowania spojrzenia.
Spotkałaś go kiedyś? Zapytała Samara. Mówimy o tym samym, Denisie Haksie? Taki hindus w koszulce, w jakieś flaki? Na 90% gej?
100% gej i tak o nim mówię, odpowiedziała niepewnie Dave'a.
Czy on kiedykolwiek robił coś dla ciebie przy komputerze?
Nie. Dave'a zorientowała się, że faktycznie nie miała pojęcia o umiejętnościach zawodowych Denisa.
Wiecie, ja pracuję na Linuxie, więc wzięłam od niego sprzęt i sama zainstalowałam sobie system.
Na czym? Hayley zmarszczyła czoło.
Taki inny program do robienia okienek, wyjaśniła Dave'a.
Inny od czego?
To sama sobie ogarniasz sprzęt?
Samara wykazała się większą bystrością i bezzwłocznie podchwyciła bardziej obiecujący wątek.
No tak.
Rozmówczyni uśmiechnęła się przebiegle. A umiałabyś coś poradzić na to, że nasze komputery chodzą jakby chciały, a nie mogły? Dave'a wzięła głęboki wdech, żeby drżeniem głosu nie zdradzić ogarniającego ją podniecenia.
No nie wiem, zaczęła ostrożnie. Zależy od ustawień zabezpieczeń, jakie zastosował Denis. Mogłabym zapytać go o hasła dostępu.
Nie! Zakrzyknęły obie kobiety jednym głosem.
Jak tylko mu powiesz, że coś jest nie tak, szepnęła gorączkowo Samara, to zabierze nam komputery na tydzień, wróci, powie, że coś naprawił, a wszystko będzie działało jak wcześniej i pomyśleć, że to jemu Xiu dała podwyżkę.
Nie wiem czemu, zamyśliła się Hayley, ale przypomina mi się taki film, jak młody informatyk wchodzi do biura pani prezes i jakoś nawet nie dochodzi do włączenia komputera. Znaczy dochodzi, ale nie do...
Przestań! Skarciła koleżankę Samara. Nikt nie chce tego słuchać.
No, starsza kobieta oblizała wargi.
To trzeba było zobaczyć. Nie wiem, za co innego miałaby mu podwoić pensję.
Dave'a obeszła biurko i nachyliła się nad klawiaturą Samary.
Pokaż mi lepiej ten twój problem.
Zajęła zwolniony przez koleżankę fotel i wywołała linię komend. Na sam widok skromnego czarnego okienka właścicielka komputera rozdziawiła usta z niedowierzaniem. Gdy komendą systeminfo Dave'a wysypała na ekran rzędy niezrozumiałych informacji, Samara potrząsnęła Hayley za ramię z takim przejęciem, jakby właśnie nad jej głową przeleciał statek obcych.
Może,
mruknęła z wahaniem Dave'a i przy pomocy innej komendy wyświetliła listę zainstalowanych sterowników. Chociaż nie poprawiło to wydajności systemu, ani nawet nie pomogło zdiagnozować problemu, wyglądało na tyle enigmatycznie i fachowo, by twarze koleżanek stężały w nabożnej estymie.
Chociaż, no nie wiem,
w udawanym skupieniu przestudiowała niepotrzebne dane, próbując sobie przypomnieć, w jaki sposób wyświetlało się listę uruchomionych procesów. Migające cyferki monitora systemu powinny rozwiać resztki wątpliwości i utwierdzić widzów w przekonaniu, że ich sprzęt znalazł się we właściwych rękach.
No tak.
Klepnęła się w czoło i z szybkością stenotypistki wystukała task list. Ekran zadrgał od zmieniającego się na bieżąco raportu zużycia procesora i pamięci. Wciąż nie wyglądało to jak terminal ze scenografii Matrixa, ale miało w sobie dość hakerskiej estetyki, by koleżanki zrobiły maślane oczy i na dobre straciły zainteresowanie poczynaniami Dave'y. Ty chciałaś mieć jakiś formularz wprowadzony ręcznie do systemu, zaćwierkała słodko Samara, klepiąc ją zachęcająco po ramieniu. Jak chcesz to mieć zrobione w tym tygodniu, to ja muszę mieć działający komputer. Mogłabym spróbować, chociaż nic nie mogę obiecać, krygowała się Dave'a. Wiecie, jak to jest. Samara i Hayley nie wiedziały i sądząc po ich minach, za nic nie chciały wiedzieć. Jeszcze jedną kawę? Hayley przezornie zmieniła temat i podniosła się ociężale z krzesła. Chętnie, odpowiedziała Dave'a z zapałem i zabrała się do dzieła. Samo opróżnienie kosza i wyrzucenie tymczasowych plików przeglądarki internetowej zwolniło na partycji systemowej dość miejsca, żeby responsywność oprogramowania pozwoliła jej na normalną pracę. Odinstalowanie niepotrzebnego śmiecia oraz wyłączenie irytujących komunikatów powinno przywrócić maszynę do stanu używalności. Jakich programów używasz do pracy? Pasjansa, rzuciła bez namysłu Samara. Muszę wiedzieć, które jądra mam przekompilować, żeby zoptymalizować działanie kodu źródłowego twoich aplikacji i sterowników. Dave'a aż wstyd było wyrzucać z siebie taki technobełkot, ale trafiła na podatny grunt. Wzrok koleżanki wyraźnie stracił na ostrości już w połowie wypowiedzi. Mam program podłączony do księgowości, to ta ikonka z dolarem, drugi do ogarniania zasobów ludzkich. Ikonka z dwoma ludzikami? Domyśliła się Dave'a. Nie, to mój bank. HR to taki ogienek. Ogienek? Dave'a przyjrzała się pulpitowi. No mam. Obok ciasteczka. Ciasteczko to nasz dostęp do programu zaopatrzenia. Pogadałyśmy z dziewczynami z sekretariatu oraz Denisem i teraz możemy same zamawiać sobie kawę i ciastka, pochwaliła się Samara. Dave'a wpatrywała się w obrzydliwie różowego pączka migającego na ekranie kolorową posypką. Wiedziała, że wchodzi na cienki lód, ale nagroda mogła okazać się warta ryzyka. Kliknęła po kolei na ikony omawianych programów, pomijając jedynie wspomniany bank. Gdy ze słuchawek rozległy się powitalne dźwięki uruchamianych aplikacji, Samara złapała się za głowę. I znowu trzeba będzie go restartować. Spokojnie, już jest lepiej, ale muszę znać oczekiwane obciążenie procesora i RAMu, żeby wiedzieć, ile zasobów potrzebujesz. Dave'a zaciemniła przekaz i natychmiast przeszła do rzeczy. Dobra, pisz hasło. Co? Koleżanka wyglądała na szczerze zaskoczoną prośbą, a niosąca kawę Hayley czujnie nadstawiła ucha. Dave'a uśmiechnęła się z nonszalancją. Jak wolicie, mogę tylko trochę poprawić. Przecież nie muszę wiedzieć, ile flopsów potrzebują te programy, gdy działają pod obciążeniem połączenia z serwerem. Tylko niech potem nie będzie na mnie, gdy przy enkrypcji komp ci zacznie słapować. Nie, nie, nie. Samara zaczęła komicznie machać rękami. Jestem po prostu zdumiona, że uruchomiłaś wszystkie trzy programy naraz i ten dziad nadal działa. Jeśli możesz sprawić, że będzie działał jeszcze lepiej, to pewnie. Nagle się zawahała. Tylko jak powiesz komuś, co zamawiamy do kawy, to następny urlop dostaniesz po naszym przejściu na emeryturę, zagroziła poważnie Hayley. Słowo harcerki, nikomu ani mru-mru. Dave'a podniosła dwa palce jednej dłoni w górę, drugą kładąc na sercu. QWERTY12345, szepnęła Samara. To jest hasło? Do którego programu? Do wszystkich. Denis powiedział, żebym wybrała coś, co łatwo zapamiętać, ale żeby nie było w słowniku. Sam mi podsunął, żeby wziąć po prostu kolejne znaczki z klawiatury. Kobieta uśmiechnęła się chytrze. Twierdził, że do systemu i tak nie ma dostępu spoza budynku, więc nie będzie się wygłupiał z wymuszaniem skomplikowanych haseł. Dave'a przełknęła cisnące się jej na usta komentarze o idiotyzmie tego twierdzenia oraz głupocie poprzedzających go zaleceń, mając na uwadze, że obie kobiety i tak nie były partnerkami w informatycznej dyskusji. Skwitowała słowa Samary wzruszeniem ramion i wróciła do pracy. Jeszcze przez kilka minut koleżanki próbowały wciągnąć ją do rozmowy o ostatnim poronionym pomyśle ustawodawczym gabinetu prezydenta, ale widząc, że złożoność problemu, nad którym pracowała najwyraźniej wykracza poza zwykłą kobiecą podzielność uwagi, dały jej spokój i zaczęły obradować we własnym gronie.
Od narzekań na zdominowaną przez zadufanych męskich bubków klasę rządzącą oraz na tempotę jej elektoratu płynnie przeszły do kwękania nad jakością ostatnio zamówionej kawy, nie tracąc przy tym nic z gotującego się w nich oburzenia i głębokiego poczucia krzywdy. Ostatecznie doszły do wniosku, że republikanie są jeszcze gorsi od demokratów, zaś kawa jest nawet w porządku, a kwaskowaty posmak pochodzi raczej od nieczyszczonego od tygodni ekspresu, co też natychmiast postanowiły sprawdzić empirycznie. Dave'a przyjęła ich zniknięcie z ulgą i w czasie, gdy w sąsiednim pokoju usuwały kamień i zatęchłe fusy z zakamarków urządzenia, zagłębiła się w interesujące ją dane dostępu do magazynu, w rejestry podróży służbowych i wizyt w szpitalu świętej Elżbiety, a na koniec także w życiorysy wybranych pracowników kliniki. W międzyczasie wyczyściła rejestr z resztek dawno odinstalowanych programów i odsiała około tuzina aplikacji uruchamiających zupełnie niepotrzebnie przy starcie systemu. Z rozpędu posprzątała też komputer Hayley, w przerwach weryfikując zdobyte informacje w sieci i wykonując kilka telefonów, których, tak jak się spodziewała, nikt nie odebrał. Półtorej godziny później pożegnała rozanielone dziewczyny i ruszyła w kierunku windy, gotowa skonfrontować swoje nowe odkrycia z rzeczywistością. Dochodziła 18 i budynek pustoszał z minuty na minutę, wypluwając przez główne wejście rzesze pracowników, tak podnieconych wizją rychłej wolności, jakby zupełnie zapomnieli o czekających ich tuż za rogiem korkach. W korytarzu na pierwszym piętrze spotkała spieszącego do swojej kawalerki Sandowala, który na jej widok stanął jak wryty i wydukał jakiś nieśmieszny, autoironiczny żart na temat samotnego obiadu w towarzystwie obsady ulubionego serialu. Przez chwilę bała się, że będzie próbował gdzieś ją zaprosić, do czego niewątpliwie przymierzał się od miesięcy, ale szczęśliwie i tym razem zabrakło mu odwagi. Na parterze pożegnała go więc z ulgą i na wypadek, gdyby jednak zmienił zamiary, czym prędzej zjechała do piwnicy. Idąc ciemnym korytarzem, sięgnęła po telefon, żeby zadzwonić do Grahama, ale natychmiast zorientowała się, że nie ma zasięgu. Przystanęła w pół kroku, zastanawiając się, czy powinna wjechać z powrotem na górę, przysiąść w jakimś zacisznym zakątku lobby i na spokojnie przedyskutować zebrane informacje. Ochota, by czym prędzej pochwalić się zdobyczą, a zwłaszcza sprytnym sposobem jej pozyskania, rozbudzała pogrążoną w letargu ambicje Dave'y, ale bardziej niż uznania kobieta pragnęła zwykłej możliwości dzielenia ekscytacji z odkrycia z kimś, kto zrozumie jej wagę i implikacje. Choć miała Grahamowi trochę za złe, że dotąd nie zdradził jej szczegółów prowadzonego śledztwa, wciąż żywiła nadzieję, że ten brak zaufania był tylko chwilową manifestacją zawodowej paranoi i pryśnie, gdy tylko wciągnie go w rozmowę. Obserwowała jego karierę od czasu, gdy zwerbował ją przed pamiętną konferencją, czyli jeszcze zanim doprowadził do przejęcia Blue Pill i został prezesem Innomedu. Widziała, jak kłamał, manipulował faktami i ludźmi, których zresztą bezwzględnie wykorzystywał, by osiągnąć swój cel. Ale dopóki nie miał przed nią tajemnic, ufała, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Bez wątpienia świat znał gorszych menadżerów od Grahama Younga, i nawet jeśli czasem stosowane przez niego środki odbiegały od kanonu moralnie dopuszczalnych, w ogólnym rozliczeniu efekt jego poczynań zawsze przynosił więcej pożytku niż strat. Jednocześnie imponował jej zdolnością planowania oraz nadzwyczajną umiejętnością improwizacji w chwilach kryzysu, dzięki której potrafił wyjść obronną ręką z sytuacji pozornie beznadziejnych. Była tego świadkiem już na początku ich znajomości, gdy z gorzkim poczuciem porażki wrócili z konferencji. Przejęcie badań Sokola, czy to poprzez skłonienie go do współpracy, czy też zwykłą kradzież, miało być tym genialnym posunięciem, które pozwoliłoby Grahamowi po raz kolejny ograć korporacyjne miary wydajności i utrzymać ówczesne stanowisko. I to pomimo narastającego za plecami szemrania tych wszystkich, którzy sami chcieli zostać dyrektorami, a których jedyną udokumentowaną kompetencją była umiejętność pielęgnowania własnych wskaźników efektywności. Graham wskaźnikami ostentacyjnie gardził, ale póki bił konkurentów na głowę wartością dodaną, nawet bezczeszczenie korporacyjnych świętości uchodziło mu na sucho. Niestety, tym razem mogło być inaczej.
Przygoda na konferencji zakończyła się fiaskiem, zaś budżet działu badań i rozwoju po wynajęciu na CITO małej armii zionął wielką i trudną do wytłumaczenia dziurą. Chcąc nie chcąc, Graham musiał w końcu przyjrzeć się znienawidzonym współczynnikom, a wtedy naszła go myśl, że zamiast łatać niedostatki własnych wyników, powinien raczej generować je u tych, którzy najbardziej próbowali patrzeć mu na ręce. Realizacja planu była ryzykowna i wymagała odbycia tuzina trudnych rozmów, czym akurat nie miał sobie równych, oraz kreatywnego raportowania, do czego potrzeba było przede wszystkim zuchwalstwa, które z kolei przyszło samo, zrodzone z desperacji dwójki przypartych do muru ludzi, zbyt zadufanych w sobie, by przyznać się do błędu. Choć rola Davy sprowadzała się wówczas głównie do uwiarygodnienia jego kłamstw, Graham musiał wykazać się względem niej bezwzględnym zaufaniem, na które w innych okolicznościach pewnie by się nie zdobył. Tymczasem strategia okazała się strzałem w dziesiątkę. Dopóki dokumenty były wewnętrznie spójne, nikomu nie zapaliła się ostrzegawcza lampka, nawet gdy najgroźniejszy przeciwnik Younga wypadł z gry. To dało Grahamowi do myślenia, a gdy świeżym okiem spojrzał na obrzydłe indykatory, doszedł do wniosku, że jednak ich nie doceniał. Kolejne 2 lata upłynęły mu na zabawie nowo odkrytym panelem sterowania kadrą menedżerską, co zbiegło się w czasie z odejściem na emeryturę poprzedniego prezesa. Stojący w kolejce do tronu pretendenci jeden po drugim kompromitowali się w niewyjaśnionych okolicznościach, a gdy wreszcie nadszedł czas konklawe, okazało się, że poza jednym ekscentrycznym dyrektorem w zasadzie nie ma kogo wybrać. Dave'a od początku wspierała jego poczynania, bo szybko odkryła, że korporacyjne gierki bawią ją dużo bardziej niż realizacja celów strategicznych. Nawet na niezbyt eksponowanym stanowisku badawczym, które załatwił jej w nagrodę za pomoc na konferencji, była w stanie popchnąć wydarzenia i ludzi wokół w pożądanym kierunku, a jej lojalność i brak skrupułów stanowiły ogromny atut w politycznych rozgrywkach. Ostatecznie on ugrał na tym fotel prezesa, ona zaś... Cóż, Niff pewnie powiedziałby, że dała się wykorzystać, ale Dave'a nigdy nie była łasa na stanowiska. W zamian otrzymała to, na czym najbardziej jej zależało. Dreszczyk emocji w miejsce rutynowych zadań oraz święty spokój tam, gdzie pośpiech i zapał w uganianiu się za własnym ogonem liczyły się bardziej niż zdrowy rozsądek, czyli za każdym razem, gdy zbliżał się koniec projektów i czas ich rozliczeń. Miałaby zamienić zadowolenie z pracy i równowagę psychiczną na stres i frustrację, z jakimi zmagał się Graham, próbując spiąć działania zidiociałego managementu w coś na tyle sensownego, by zadowolić rozkapryszoną radę nadzorczą i wiecznie łaknących zysków inwestorów. Przecież spełnienie niektórych z ich absurdalnych żądań można było porównać do próby wyprawy na Księżyc, do dyspozycji mając drewnianą katapultę i bandę nieokrzesanych ogrów do jej obsługi.